Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, ja z szerokim uśmiechem powracam na antenę Radia Kraków Kultura do porannego programu, ponieważ po raz kolejny, proszę Państwa, i to się zdarza kolejny tydzień, że jeden z gości w ubiegłym tygodniu gościnie zaczynają się bujać do muzyki w Radiu Kraków Kultura, więc o to nam właśnie chodziło. To jest ten moment, kiedy możemy się zamyślić i być dumni z tego, co nam tutaj podgrywa i gra. Proszę Państwa, dr Michał Koza, Julia Drost i Mateusz Mazur w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak na jednym oddechu Państwa przedstawiłam. Festiwal imienia Jana Błońskiego. Wielki powrót. No właśnie, czy wielki? Trochę wrócimy do początków, bo myślę, że jest ku temu okazja. Skoro była dłuższa przerwa, to myślę, że warto przypomnieć samą postać patrona, ale też trochę opowiedzieć o tym, dlaczego jest taka potrzeba, żeby o krytyce rozmawiać. Nie będę wywoływać i wskazywać palcem, bo nie wiem, kto się pierwszy dorwie do mikrofonu.
Jana Błońskiego pewnie wszyscy znają, przynajmniej w Krakowie. Tak, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, edytor też. Na przykład warto pamiętać, że to za jego sprawą ukazały się po raz pierwszy dzieła Gombrowicza jeszcze w czasach PRL-u, prawda? Jeszcze za czasów cenzury. Ale wszyscy znamy go jako osobę głęboko zakorzenioną w akademii, na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzisiaj Wydziale Polonistyki w IBLU, ale też krytyka literackiego, to znaczy taką osobistość, która no, nie może tylko funkcjonować w ramach akademii, w ramach uniwersytetu, ale musi tak jakby z niej wystawać, wychodzić, przyglądać się różnym zjawiskom i rzeczywiście Jan Błoński zjawiskami literackimi był głęboko zainteresowany i potrafił im się krytycznym okiem przyglądać. Więc z tego chcemy oczywiście zaczerpnąć, ponieważ Festiwal Błońskiego ma być właśnie takim wydarzeniem, które jest trochę wyskoczeniem z tych zwykłych trybów życia akademickiego po to, żeby spotkać się na takich zasadach, jakie krytyka literacka nam daje, ze światem, z publicznością, oczywiście z zaproszonymi gośćmi i żeby trochę nad krytyką literacką się zatrzymać. Bo wśród różnych festiwali są różne profile festiwali, prawda? A naszą specjalnością jest to, że proponujemy taką przestrzeń głębokiego namysłu właśnie nad krytyką.
To ja teraz was dopytam od razu, bo wyciągnąłeś niteczkę nad krytyką i moje pytanie od razu popłynie trochę w kierunku też tematu, który sobie wymyśliliście w tym roku, czyli jaką krytyką, kiedy myślimy o krytyce literackiej, no to właśnie, czy zamykamy się w akademii i tylko te uważamy za te konkretną, taką jak powinna wyglądać, wyuczoną, profesjonalną, czy jednak już w XXI wieku, w 2024 roku, kiedy pojawia nam się w głowie lampka krytyka literacka, to jednak jest jakieś rozszczelnienie i musimy otwierać drzwi, które być może przez dekady nie były otwierane.
Znaczy, no, myślimy właśnie myślę o różnych rodzajach jakby jednak krytyki. Gdzieś przede wszystkim myślę, w tegorocznej jakby edycji właśnie nas interesowało to właśnie jakby jak internet jednak przeformułował jednak to pole krytyki literackiej, prawda? No bo jednak gdzieś jakby myśląc nad tematem mieliśmy w głowach, że jednak internet studies właśnie w temacie na krytyki literackiej jest bardzo jednak jakoś bardzo raczkujący albo jeszcze jakoś tak powoli dopiero rozpoznawany przez akademię. I myślę, że właśnie jednak ten internet staje się przestrzenią właśnie dla zarówno właśnie krytyki profesjonalnej, no bo jednak daje przestrzeń do tego, żeby jednak właśnie akademicy mogli jednak gdzieś mieć przestrzeń na publikację swoich tekstów, ale przede wszystkim też dla tej krytyki nieprofesjonalnej, prawda? No bo jednak gdzieś chcieliśmy się właśnie przyjrzeć temu właśnie jak Bookstagram, prawda? Jak jednak właśnie takie nieprofesjonalne, jakby, no właśnie tak nieprofesjonalne, ale właśnie jakby jednak też, no właśnie jakby mające jako pewnie wartość, prawda? Jednak mówienie o literaturze, nie wiem, na BookTubie właśnie ma jednak wpływ właśnie i jednak właśnie jak ta internet staje się właśnie taką właśnie siecią, która jednak pozwala wyłapywać jakby jakieś nowe formy też krytyczne, prawda? Bo to jednak też jakoś przeformułowuje samą strukturę jakby tego nawet tekstu już krytycznego.
A chcecie się przyglądnąć temu, co jest wartościowe, a co nie? Bo to jest chyba taki temat, który najbardziej rozpala i zderza środowiska reprezentacyjne reprezentowane właśnie przez tę tak zwaną nieprofesjonalną krytykę i akademicką czy profesjonalną. Tu są te burze, które dzieją się głównie w social mediach. No i teraz pytanie, czy pokazać palcem, wytknąć błędy, dyskutować, czy raczej próbować znaleźć wspólną przestrzeń do tego, co jednak, tak jak powiedziałeś zresztą przed chwilą, no zwraca uwagę na pewne zjawiska, pewne nowe formy, czy nawet tworzenie wspólnot, a bezpieczna wspólnota, jak wiemy, w przestrzeni internetu i w ogóle współcześnie, jest, mam wrażenie, nie do przecenienia, prawda?
No, mi się wydaje, że jednak chodzi raczej o pokazanie tej wspólnej przestrzeni, tym bardziej, że wiele osób, które będą gościć na festiwalu, jest jednocześnie w tym polu, można powiedzieć, bardziej akademickim i zarazem też w polu krytyki literackiej, czy po prostu jest jednocześnie praktykami, są jednocześnie te osoby właśnie praktykami i też piszą, czy tworzą literaturę, poezję, czy też piszą teksty krytyczne. Więc wydaje mi się, że chodzi nam przede wszystkim o pokazanie tych zależności i tego, jak właśnie też internet wpływa na to przenikanie się tych pól.
Mhm. Ja bym jeszcze dorzucił do tego, że o wartościowaniu, o ocenianiu też będziemy mówić bardzo dużo. Przychodzą mi do głowy choćby warsztaty krytyczne, ponieważ festiwal to nie tylko panele, nie tylko dyskusje, ale odbędą się też warsztaty, które będą poświęcone właśnie trochę temu tematowi. Nazywają się To tylko moja opinia, pozycjonowanie się w tekście krytycznym prowadzone przez Zuzannę Salę. No i znajdzie się tam miejsce właśnie na to, jaką pozycję zajmować, jako krytyk, krytyczka literacka, jak nie bać się tego zajmowania własnego stanowiska, prawda? Mm-hmm. I tutaj bym powrócił znowu do postaci Błońskiego, że ciekawie jego sposób funkcjonowania w krytyce literackiej wiąże mi się z tematem festiwalu, ponieważ jedną z rzeczy, które są powtarzane najbardziej przy Błońskim, to jest oczywiście to, że był taką niesamowicie towarzyską osobą. Także wszyscy go tutaj znali, że tutaj siedział, tam siedział, jego głos był w piwnicy pod baranami słyszany wszem i wobec. Ale warto zauważyć, że w ciągu ostatnich lat odbyło się przynajmniej kilka dyskusji o tym, jak właśnie towarzyskość, wspólnotowość, którą przynosi też ze sobą internet, media społecznościowe, utrudnia funkcjonowanie w krytyce, prawda? Że raczej te dyskusje idą w taką stronę, że problematyzują to, pokazują to jakoś taką barierę, a nawet taki warunek niemożliwości tego, że już krytykę literacką praktycznie ciężko kontynuować. No, my tutaj staramy się podejść do tego trochę od innej strony, to znaczy wynaleźć takie przestrzenie w możliwie szerokim gronie pisarzy, pisarek, poetów, poetek, krytyków, krytyczek, żeby jednak coś ugrać w tej nowej sytuacji, a nie wywieszać białą flagę, że tak powiem obrazu. Mm-hmm.
A czy to nie jest kwestia trochę zderzenia pokoleniowego mimo wszystko, bo nie chcę zabrzmieć źle, ale bardzo często w tych dyskusjach o krytyce i o jej obecności, czy jakości w ogóle w internecie, to są takie dyskusje, kiedyś to było. Kiedyś to były takie, a nie inne rozmowy. Kiedyś, kiedy opublikowało się tekst w papierze, w znanym periodyku, to był pewien glejt, że to jest sensowne, wartościowe, że można z tym polemizować, na przykład wysyłając list albo pisać odpowiedź. Czyli coś, co było opublikowane w takiej, a nie innej formie, świadczyło niejako o tym, że to jest wartościowe. Albo na przykład tytuł przed nazwiskiem. W tym momencie, kiedy mamy sytuację, w której każdy przeciętny zjadacz chleba może się wypowiedzieć, no właśnie zaczynamy ważyć. Równocześnie pojawia się, mam wrażenie, jakaś niechęć do tego, żeby właśnie wykorzystywać te tak zwane nowe media, żeby przecież uprawiać tę jak najbardziej sążnistą, rzetelną, jakkolwiek byśmy chcieli tutaj przymiotniki dokładać, krytykę. No więc czy w ogóle możemy myśleć o pokoleniowej zmianie, czy to jest tylko kwestia ewentualnych form, które krytyka teraz przybiera? Jakie wy macie stanowisko?
No, ja powiedziałabym, że z jednej strony tak, jest pewna zmiana, której też chcielibyśmy się przyjrzeć i chcielibyśmy też przyjrzeć się na przykład temu, jak internet i właśnie te nowe formy odbierania kultury wpływają też na nasze struktury poznawcze i też dlatego zapraszamy do panelu, w którym bardziej interdyscyplinarnie i też z perspektywy nauk kognitywnych będziemy się też przyglądać temu, jak internet zmienił nasze jakby zdolności percepcyjne i też nasze sposoby dyskutowania i odbierania literatury. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, czy występuje wielka różnica między nowymi formami, a tymi bardziej, można powiedzieć, tradycyjnymi, to z jednej strony będziemy też zastanawiać się właśnie nad tym, w jaki sposób można wykorzystywać też te nowe formy, na przykład do większego, do docierania do większej grupy odbiorców też na przykład przez różne czasopisma i też jakby zwiększania ich dostępności. I oczywiście nowe media na pewno też przyniosły zupełnie inny styl krytyki i dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że na przykład taki panel jak dyskusja na temat uczestnictwa pisarzy i pisarek w mediach będzie pokazywał też pewną ciągłość historyczną, że zastanawiając się nad tym, jak obecność właśnie osób piszących w na przykład mediach społecznościowych wpływa na odbiór ich literatury i na ich pozycję jako osoby twórczej, no na pewno też zauważymy, że jakby biografie twórców i twórczyń miały znaczenie również wcześniej i że też często do nich wracamy i że pisarze i pisarki autokreowali się również wcześniej, tylko być może na inne sposoby, więc myślę, że pewną ciągłość też uda się tu odnaleźć.
Mm-hmm. Ale wspominałeś o, czy tutaj kryje się jakaś zmiana pokoleniowa, czy może, nie wiem, zmiana wrażliwości, zmiana potrzeb, czy zmiana myślenia. Wydaje mi się, że przywykliśmy myśleć, że jakby im dalej w las, to znaczy wraz z kolejnymi pokoleniami tak w tonie takim kasandrycznym, to myślenie krytyczne zanika, tak, bo jeszcze nas media cisną, żebyśmy raczej, nie wiem, promowali, informowali, a nie wartościowali.
Wszystko wszędzie naraz i zdjęcie.
Wszystko wszędzie naraz i zdjęcie, albo bardzo mało i zdjęcie, mm-hmm. i to przede wszystkim obraz ma mm-hmm. przemawiać, a niekoniecznie jest wart więcej niż 1000 słów w tym przypadku. Ale ja prowadząc zajęcia w ramach pracy w Katedrze Krytyki Współczesnej, która właśnie razem z Kołem Literatury Najnowszej organizuje Festiwal Błońskiego, obserwuję na zajęciach, no na przykład na warsztatach krytyczno-literackich, no inne zjawiska, to znaczy często jestem zaskoczony tym, że to osoby studiujące jakby przychodzą, wyrażają taką potrzebę właśnie krytycznego potraktowania różnych zjawisk, tak? Żeby właśnie nie powtarzać, nie banalizować, żeby nie omawiać jakimiś ładnymi półsłówkami, tylko żeby argumentować, przyglądać się, żeby poddawać takiemu uważnemu badaniu, prawda? I to, i to jakby, nie wiem, wychodzi to jakoś tak bardzo spontanicznie, naturalnie i mnie po prostu cieszy jako osobę,
która... Czy jesteś zadowolony z takiego obrotu spraw?
No, mam nadzieję, że to widać po mnie. Jestem ogromnie zadowolony i chciałbym podkreślić, że to, o czym opowiadam teraz, że obserwuję podczas zajęć, to jakby wyraziło się również w festiwalu pod tym względem, że jak chciałbym uroczyście podkreślić, to osoby studiujące właśnie wyszły z takim pomysłem, żeby ten festiwal Błońskiego wskrzesić, reaktywować, żeby ponownie spotkać się i dać sobie więcej przestrzeni dla tego krytycznego myślenia.
A wy jako ci mistrzowie, prowadzacze, nauczyciele powiedzieliście, idziemy w to.
No, do roli mistrzów nie wiem, czy aspirujemy,
możemy,
ale na pewno osób doświadczonych,
tak,
prawda? Tak jakby możemy tutaj połączyć nasze doświadczenie z zapałem, aczkolwiek zapału nam nie brakuje. Nie ustawiaj tutaj nas jako akademików w roli tych, którzy tylko jakby już są wypaleni zawodowo. Jesteśmy jak najdalsi od tego, mamy wielki entuzjazm. No i też No i też to jest też ciekawy sposób studiowania, myślę, prawda? Bo nie należy zapominać o tym, że tak na pewno wiele się w tym wydarzeniu od siebie nauczymy, tak? My się nauczymy od osób studiujących, osoby studiujące, już nie mówię o tak formalnych rzeczach jak praktyki, ale po prostu można zobaczyć, jak na przykład organizacja wydarzeń kulturalnych wygląda w praktyce, prawda? To też jest część dzisiaj warsztatu krytyczno-literackiego, to się trochę zmienia, prawda? Już krytyk to nie jest ten, który siedzi w wieży z kości słoniowej gdzieś tam na swojej posadce, tylko no, musi trochę po tym polu literackim się nachodzić i jedną z takich przestrzeni jest, które dają wszechstronny wgląd w to, jakie są elementy życia literackiego. Jest właśnie festiwal, prawda? Bo festiwal to jest mnóstwo różnych elementów, które muszą zagrać.
Młode osoby kiwają głowami. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym muszę zadać to pytanie. Po co przyszliście i powiedzieliście chcemy?
Myślę, że przede wszystkim nami trochę kierowało to, że no działamy sobie, prawda, już od 2018 roku właśnie jako koło literatury najnowszej, gdzieś tam, prawda, składy się zmieniają, ale jednak myślę, że kierowało nam, myślę, trochę zmęczenie, że jakby główną jakąś formą jakby wyrażenia się kół naukowych zawsze są konferencje. Jakoś myślę, że jak bardzo ciekawa formuła gdzieś tam do sądowania, prawda, takiego wprawiania się w jakąś taką właśnie działalność naukową, to jednak mieliśmy jakieś takie poczucie właśnie może trochę zbanalizowania, trochę jakby takiej przesytu konferencjami po prostu, bo jednak tych konferencji organizowanych przez studentów jest bardzo, bardzo dużo.
Czyli trzeba rozszczelniać.
Tak, trzeba rozszczelniać. I stwierdziliśmy, że właśnie, żeby trochę przewietrzyć i właśnie, że gdzieś tam właśnie tak, że tak powiem, właśnie dokonując surfowania właśnie po internecie, grzebiąc właśnie, odkryliśmy właśnie, że właśnie była taka świetna inicjatywa jak Festiwal imienia Jana Błońskiego, właśnie, że było już wcześniej 7 edycji właśnie, że nagle właśnie on gdzieś tam z różnych powodów właśnie zamarł w roku 2018, w momencie, kiedy nawet koło powstało, więc tak. I po prostu stwierdziliśmy, że właśnie może właśnie jakby gdzieś reaktywacja właśnie tej formuły byłaby taka właśnie bardzo odświeżająca, jakaś taka bardziej frapująca. Właśnie mieliśmy poczucie, że dla nas byłoby to właśnie takie ciekawe doświadczenie właśnie, żeby jednak wprowadzić na nowo jakby właśnie formułę festiwalu naukowego jednak właśnie do akademii właśnie, czyli właśnie czegoś, myślę, stojącego w rozkroku właśnie pomiędzy właśnie czymś nadal jednak właśnie akademickim, jednak bardzo naukowym, ale mającym jednak taką właśnie luźniejszą formułę. I myślę, że to jakoś tak głównie nas gdzieś motywowało.
Boże, jak ja lubię młodych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Proszę Państwa, ja będę miała fantastyczny poranek, dzięki Wam, bardzo Wam dziękuję. Zaproszę nas na chwilę muzycznej przerwy, my złapiemy oddech, Państwo niech złapią oddech i zaraz wracamy na antenę Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Festiwal Jana Błońskiego, proszę Państwa, już niebawem. No właśnie, my nawet nie powiedzieliśmy, kiedy Wy zapraszacie na ten festiwal. Tak sobie tutaj rozmawiamy, poruszamy jakieś wątki i tematy, a tutaj podstawowych informacji żeśmy nie wrzucili. Więc ja bardzo proszę o pigułę informacyjną.
To wydarzenie odbędzie się... Będzie trwało od 23 do 25 maja przez 3 dni. Także zapraszamy już w czwartek za tydzień na pierwszy rzut paneli dyskusyjnych i również w sobotę zapraszamy na wydarzenia towarzyszące festiwalowi, wydarzenia intermedialne i open mic'i. Tak, do auli.
Ja chciałbym tutaj gwiazdkę jeszcze dorzucić, ponieważ na plakatach zwykle znajduje się data 23 i 24 maja. Julia powiedziała tutaj, że do 25. I nie jest to błąd, ponieważ za tym też się kryje historia. To znaczy, kiedy zaczęliśmy układać te wydarzenia, kiedy już mieliśmy program, to wtedy oczywiście trochę tak jeszcze zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, zapraszać, to zaczęła już taka plotka krążyć po środowisku i okazało się nagle, że strasznie dużo ludzi chce z nami współpracować. I że chcą, dołączają się jeszcze ze swoimi wydarzeniami.
Potworzyce ze Sfingi.
Są, no właśnie. I festiwal, który pierwotnie był obliczony na 2 dni, nagle się okazało, że mamy dodatkowy dzień.
A pewnie jakbyście chcieli, to jeszcze niedziela mogłaby coś zaoferować, prawda?
Oj tak.
Pewnie tak.
Powiedziałaś, zapraszamy. I to jest takie pytanie, które wydaje mi się dość istotne też z perspektywy słuchaczy i słuchaczek. Mianowicie, czy to jest wydarzenie otwarte? Czyli czy można, czy możemy przyjść po prostu z ulicy znęceni i zachęceni, choćby tą rozmową, mam nadzieję, żeby się przysłuchać temu, co zrobiliście i przypatrzeć, czy jest fajnie.
Tak, jak najbardziej. Jakby całe wydarzenie jest otwarte poza warsztatami właśnie, na które obowiązują zapisy. Jak najbardziej od początku gdzieś mieliśmy w głowach, że chcielibyśmy właśnie, żeby nie było bardzo określonego, że tak powiem, adresata właśnie festiwalu, prawda? Żeby jednak na niego jednak mogli przyjść zarówno i studenci, studentki, jakby kadra akademicka, ale również, prawda, czytelnicy, nie tylko z Krakowa, prawda, tylko jakby, no niech wszyscy, prawda, czują się zaproszeni jak najbardziej.
To jest ten wspólny literacki stół, który jest także tak potrzebny w środowisku.
Powiedziałaś z ulicy, dosłownie z ulicy, ponieważ przechodząc Grodzką, ulicą Grodzką, idąc w stronę Wawelu, na samym koniuszku tej ulicy po lewej stronie znajduje się budynek Wydziału Polonistyki przy Grodzkiej 64 i właśnie tam w auli imienia Jana Błońskiego będzie miała miejsce większość wydarzeń, aczkolwiek skorzystamy też na przykład z gościnności księgarni Kompare w Pałacu Potockim.
Pozdrawiamy Milenę Gumienną, która tutaj otwiera drzwi szeroko dla takich wydarzeń, więc to też jest, wydaje mi się, że to też jest wartość, prawda, że ta kooperatywa się jakoś budzi, tworzą się takie mariaże, które no nie zamykają się na daną grupę na przykład studentów, tylko idziemy szeroko.
Tak. Stąd też formuła festiwalu, prawda, żeby to nie była konferencja kolejna, tylko żeby znacznie szerzej otwierać podwoje.
Mm-hmm. Świetne nazwiska macie. To już powiedziałam wam kuluarowo, więc mogę teraz pogratulować też na antenie. Absolutnie głośne nazwiska, znane nie tylko w Krakowie. Ja sobie tutaj zerknęłam na ten panel Nieobecność nowomedialna, sposoby uczestnictwa i autokreacji, bo to jest o tyle dla mnie ciekawe, że akurat w przypadku Małgorzaty Lebdy, która jest jedną z uczestniczek tego panelu, jest pewna dyskusja. Co poetki mogą, czego nie mogą? Tutaj też ukłon w stronę Urszuli Honek, która też prowokuje pewne pytania. Czy to znaczy, że my nie możemy na okładki? Czy to znaczy, że my nie możemy być? Czy to znaczy, że my nie możemy istnieć? Rozumiem, że tego rodzaju pytania będą mogły się pojawić w trakcie takiej rozmowy?
Myślę, że tak. Myślę, że będą mogły się pojawić pytania o to, jak właśnie obecność w mediach jest postrzegana, jak wpływa też na postrzeganie właśnie twórczości, ale też w jaki sposób można właśnie uczestniczyć, wiedząc, że z jednej strony może być to postrzegane jako właśnie ruch marketingowy, a z drugiej strony jest też niezbędne.
Koniunkturalne decyzje.
Tak, a z drugiej strony jest też niezbędne do w ogóle bycia twórcą, twórczynią w dzisiejszych mediach, więc myślę, że na pewno się temu przyjrzymy i też właśnie z różnych perspektyw, z różnych, jakby poruszając się między różnymi mediami, czy słynnym happeningiem Małgorzaty Lebdy, jej uczestnictwem właśnie w maratonach, czy też jakby obecnością w mediach społecznościowych. Tak, więc na pewno chcemy przyjrzeć się temu z różnych stron.
A jest jakiś element tego spotkania, tego wydarzenia, festiwalu, z którego jesteście jakoś wyjątkowo dumni, który jakoś was elektryzuje, kiedy na przykład o nim rozmawiacie? Bez faworyzowania, to raczej jest takie pytanie trochę organizacyjne, trochę co jest na przykład najbliższe waszym sercom, co jest dla was najważniejsze być może?
To mnie na pewno elektryzuje myśl o tym, że poza panelami dyskusyjnymi, które na pewno będą ciekawe, udało nam się też właśnie zaproponować takie wydarzenia intermedialne. Na przykład możemy zaprosić na performance poetycki Zenona Pfeiffera, czy właśnie na wydarzenie stowarzyszenia współorganizowane, właśnie organizowane przez Stowarzyszenie Sfinga, na którym będzie można wspólnie wyszywać poezję i poczuć naprawdę taką wspólnotę twórczą.
Część z państwa odsyłam do wspomnień z Krakersa, bo tam się już wyszywało tak. Co nieco. Powstało całkiem sporo materiału, więc proszę też się przyglądać. Super. Mhm.
Myślę, że jakby mnie najbardziej chyba jakoś cieszy na pewno panel o czasopismach, myślę, krytycznych, bo jakoś jest to dla mnie osobiście jakiś temat bardzo taki frapujący. I jakby cieszę się, że udało nam się bardzo taką grupę reprezentatywną jednak redaktorów i redaktorek zaprosić, bo będzie z nami i właśnie Paweł Harlender ze Stonera Polskiego, Agnieszka Wolna-Hamkało z Zakładu, Mateusz Burzyk ze Znaku, właśnie czy Joanna Bebednarek z Czasu Kultury. Więc myślę, że będziemy mogli się przyjrzeć właśnie takim różnym jakby strategiom i redakcyjnym, i różnym jednak właśnie takim praktykom czasopiśmienniczym właśnie, które mamy zarówno czasopisma bardzo młodoliterackie, jak i takie, które mają jednak już dłuższą historię właśnie temu, jak one jednak pozycjonują się jednak w tym obiegu cyfrowym. Właśnie jakby jakie problemy dostrzegają, prawda, w przestrzeni jakby upływu jakichś lat, prawda, w wybyciu w tym internecie. I myślę, że ten panel szczególnie jakoś polecam tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom.
No, do głowy mi od razu przyszło mi bardzo wdzięczne wydarzenie. Być może dlatego mnie cieszy, ponieważ w tym wydarzeniu punkt ciężkości zostaje przesunięty na osoby studiujące. Ich ciekawość i zainteresowanie, myślę tutaj o sesji pytań i odpowiedzi pod tytułem Rozproszenie, jak dziś czytamy i krytykujemy. I strasznie cieszy mnie perspektywa tego wydarzenia, ponieważ ono chyba najbardziej wśród tych wszystkich wykracza poza te nasze zwyczajne tryby funkcjonowania dyscyplinarne, prawda? Ponieważ tutaj do tego wydarzenia zapraszamy Pawła Gwiaździńskiego i Artura Gunię, którzy są specjalistami nauk kognitywnych, tak, zajmują się cybernetyką, właśnie takimi przemianami bardziej w sferze jakby możliwości percepcyjnych w ogóle związanych z tym, jak funkcjonujemy w świecie nowych technologii. I dla mnie ogromnie ciekawe będzie spotkanie tego sposobu myślenia, tego też trybu badawczego z zagadnieniami, jakimi my się zajmujemy bardziej, powiedzmy, bliżej literaturoznawstwa.
Brzmi to naprawdę fantastycznie. W każdym razie ja się wybieram. Będę śledzić, będę obserwować. Bardzo się cieszę, że o tych czasopismach powiedziałeś, bo to jest taki temat, który mi krąży gdzieś nad głową cały czas, bo ile... Już jestem pokoleniem, które w miarę funkcjonuje w nowych mediach. O tyle czasopisma są dla mnie bardzo intrygujące, jakie drogi wybierają, żeby tak naprawdę utrzymać się na powierzchni. Powiedziałeś o Mateuszu Burzyku z miesięcznika Znak, który mam wrażenie, że zaliczył spektakularny wzrost, wchodząc w przestrzeń nowych mediów i trochę inaczej się z nimi zaprzyjaźniając, że tak powiem. Więc to jest dla mnie taki element. Plus nowe, jak na przykład Notatnik Literacki. Czyli to wszystko się dzieje i rzeczy, które wydawałoby się, moglibyśmy już uśmiercić, wcale nie są uśmiercane. Co jeszcze?
No, ale jeszcze kontynuując tę myśl, to też trochę wraca do kwestii, o której mówiłaś, takiego patrzenia w przeszłość i zastanawiania się nad przyszłością, prawda? Że kiedyś życie czasopiśmienne wyglądało zupełnie inaczej, a dzisiaj musimy szukać nowych formuł, ale chyba jakby niewiele daje taki znowu kasandryczny ton narzekania, że upadają cały czas czasopisma, że kultura papieru odchodzi i tak dalej, i tak dalej. No, bardziej wydaje mi się w tym interesujące to, co można wynaleźć, tak? Na jakie właśnie formy nowego funkcjonowania decydują się, ale też oczywiście z jakimi problemami mierzą się te czasopisma.
Moglibyśmy porozmawiać przecież o podcastingu. To jest taka forma, która rewolucjonizuje, mam wrażenie, w ogóle rynek. Cały czas wzrosty. Co prawda nie jesteśmy jeszcze na etapie nowojorskim, gdzie jest ten komentarz, że jak to nie masz podcastu? Przecież każdy w Nowym Jorku ma swój podcast, tak. Więc to jeszcze nie jest ten moment, ale jednak wzrosty w skali miesiąca typu 700% na przykład pozyskiwania nowych słuchaczy, wciąż mnożące się nowe twory i nowe tytuły, nowe nazwiska, no to też jest taki element, nad którym warto by się było zastanowić właśnie z tej perspektywy być może merytorycznej. Co przyswajamy, czego chcemy, jaka długość jest dla nas optymalna. To też są takie tematy, które wydają mi się interesujące też z perspektywy zwykłego zjadacza chleba.
Oczywiście i... Mamy na ten temat panel.
Proszę.
Tak, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Tak, na różne problemy mamy podczas
tego... Myślałam, że jakiś wierszyk na prędce z tego, słuchaj, zrobisz.
Na różne problemy mamy podczas Festiwalu Błońskiego stworzoną przestrzeń do tego, żeby się nad tym namyśleć. Na podcasty również będzie to szczególny typ podcastu. Panel nazywa się, wydarzenie nazywa się Z Uniwersytetu o podcastach krytycznych. artystycznych, to znaczy, no to też jest taki szczególny sposób funkcjonowania trochę w akademii po to, żeby jakby lepiej, sprawniej, z innej perspektywy funkcjonować w ramach podcastu, ale żeby dalej przenosić w tę formę medialną podcastu myślenie krytyczne, bo tutaj wspomniałeś o różnych pytaniach, czy takich kwestiach, nad którymi zastanawiają się podcasterzy, czy pytania, które budzi w ogóle rozkwit życia podcasterskiego, ale będziemy też na pewno rozmawiać o problemach z punktu widzenia myślenia krytycznego, ponieważ medium, forma, w jakiej funkcjonujemy i obieg, jaki tworzą te podcasty, myślę, że jakby nie tylko rzeczy otwiera, ale też pewne rzeczy narzuca, tak? To znaczy też wtłacza nas w pewną formę, o czym mogę mówić jako praktykująca osoba przemawiająca w podcaście Transmisje Krytyczne razem z Katarzyną Trzeciak.
Przemawiająca w podcaście, muszę to zapamiętać.
Ja jestem przemawiającą w radiu, proszę
tak,
Państwa.
Jesteś przemawiającą w radiu, przemawiasz do nas w radiu, no i no, zastanowimy się trochę nad warunkami możliwości tego przemawiania właśnie, tak? Mm-hmm. Że tutaj takie też ograniczenia, które nie zawsze są jawne, nie zawsze są uchwytne, a po prostu na nas działają, tak? Kiedy mamy usiąść, przygotować ten odcinek, włączamy mówienie, to coś, co wydawałoby się nam jest spontaniczne, też forma podcastu taką spontaniczność bardzo preferuje, to jednak tutaj się tworzą takie kanały, szablony, gotowe schematy, mm-hmm. które też krążą w tym obiegu. Więc myślę, że to wszystko jest super ciekawe, bo chyba ze względu na swoją nowość to medium podcastowe wydaje nam się dosyć przezroczyste jeszcze. Mm-hmm. Więc my tutaj trochę je sproblematyzujemy.
No. Ech, to mnożenie problemów w akademii po prostu, zamiast wreszcie się wyluzować, nie szukać dziury w całym. Proszę Państwa, gdzie szukać informacji, które kanały uruchamiamy, gdzie sięgamy, strony, nie strony, poza datą oczywiście, którą już powiedzieliście, ale program przecież jest gotowy, można zerknąć, więc ja teraz się odprężam i opieram na moim super wygodnym fotelu, a Państwo zapraszają i podają pigułki informacyjne.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, ale również można wypatrzeć nasze plakaty w różnych księgarniach i kawiarniach w Krakowie, także zapraszamy do poszukiwania programów również w takiej formie. No i przede wszystkim zapraszamy do przyjścia już za tydzień, w czwartek, na pierwszy dzień festiwalu.
Super. Proszę Państwa, dr Michał Koza, Julia Drost, Mateusz Mazur. Wspaniała ekipa. Podejrzewam, że w części, prawda? Jest was tam pewnie całe mnóstwo.
Reprezentacja.
Czy jakieś, słuchajcie, pozdrowienia? Bo myślę, że kiedy mówimy o wspólnocie, o tworzeniu wspólnoty, zawsze warto podkreślić to, że sukces ma wielu ojców i wiele matek. Czy są osoby, które powinny zostać tutaj wymienione, żeby im oddać zaangażowanie i wpływ na kształt tego festiwalu?
Tak, no to przede wszystkim pozdrawiamy jakby cały zespół wolontariuszy z Koła Literatury Najnowszej, również z Katedry Krytyki Współczesnej.
I myślę, że pozdrawiamy na pewno dr Annę Marchewkę, opiekunkę naszego koła. Zawsze nas wspiera mocno.
Tak, również profesor Kozicką, która również tutaj
jest z nami,
pomaga
duchem.
Nam, jest z nami. Jest z nami duchem.
O mało co by była z nami ciałem, prawda?
Tak. To się nadrobi w innych okolicznościach.
No i również twórców wydarzeń, kuratorkę wydarzeń towarzyszących, Angelikę Wojas, tak, która odpowiada za tę część, można powiedzieć, bardziej artystyczną festiwalu, która też właśnie nas bardzo, bardzo cieszy.
Ja bym bardzo na pewno też chciał podziękować grafikowi Marcinowi Świątkowskiemu, który wykonał dla nas plakat oraz jakby również mniejsze grafiki. I myślę, że no przede wszystkim dzięki niemu jakby ta część estetyczna na pewno jakby promocji festiwalu jest dopięta tak na ostatni guzik, mm-hmm. i jest taka szapoba. Tak.
Mnóstwo osób jest zaangażowanych w to wydarzenie. Katedra Krytyki Współczesnej, Pracownia Pytań Krytycznych, tak, osoby studiujące. A ja chciałbym szczególnie pozdrowić gości tego wydarzenia i gościnie, tak, osoby goszczące, osoby prowadzące również za to, że tak chętnie odpowiedziały i z widocznym entuzjazmem w to, żeby włączyć się w ten festiwal. Tak, zdajemy sobie sprawę, że była przerwa, że jakoś tak mogło być tak, że no tak każdy mógł zareagować niechęcią, tym, że ma jakieś wytłumaczenie czy coś, ale spotkaliśmy się z bardzo dużym entuzjazmem, więc zapowiada się fantastycznie i osoby, które włączają się w Festiwal Błońskiego, no jakby bardzo serdecznie im z tego miejsca chciałbym podziękować.
No to proszę państwa, Feniks z popiołów Festiwal Błońskiego, proszę trzymać kciuki za młodych i nieco starszych zaangażowanych w wydarzenie. Ja państwa również bardzo serdecznie zapraszam. I to jest ten moment, kiedy ja się w ogóle pożegnam z państwem. Czyli wspaniałe 2 godziny za nami, mam nadzieję. Teraz pięknie wchodzimy w nowy dzień w czwartek. Żegna się z państwem Paweł Lorenz, który realizował dla państwa dzisiejszy program. Georgina Gryboś, do usłyszenia. Do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.